Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Prawie 7 minut po godzinie 11. Renia i Gosia na posterunku. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Hanna Wilczyńska-Toczko i nasz gość, długo oczekiwany
wymarzony
przez państwa, dr Marcin Pikiel, lekarz weterynarii, specjalizuje się w okulistyce i geriatrii. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panią, dzień dobry państwu.
Będziemy dziś mówić o wzroku psów i kotów głównie. Choroby oczu pewnie dopadają zwierzaki tak często jak nas ludzi.
No myślę, że tak. Myślę, że gdybyśmy to porównali, to jest ta taka sama częstotliwość.
Taka sama częstotliwość. A skąd zainteresowanie pana doktora właśnie okulistyką i geriatrią?
Ja zaczynałem swoją karierę zawodową, że tak mogę powiedzieć, od koni i akurat w przypadku koni badanie wzroku koni sportowych i badanie wzroku tam jest bardzo ważną rzeczą, więc z tym się przede wszystkim zetknąłem w tej pierwszej części swojego życia zawodowego, a później po przyjechaniu do Gdańska, po przeniesieniu się do Gdańska dzięki nieżyjącemu już docentowi Jabłońskiemu z ZASPY miałem możliwość przyglądać się działaniom okulistów ludzkich, biorąc udział, czy przyglądając się zabiegom. I to tak się jakoś rozkręciło
i
przekształciło się w pasję.
Mhm. Choroby oczu częściej u jakich ras psów i kotów występują niż u innych? Czy są jakieś rasy szczególnie predestynowane do tych chorób właśnie?
Ja myślę, że pewne choroby oczu występują mniej więcej w takiej samej częstotliwości u wszystkich i rasowych, i nierasowych zwierząt, psów i kotów. Natomiast są pewne choroby, które są typowe dla danych ras.
Na przykład?
No, na przykład taka bardzo w tej chwili popularny temat to wszystkie te zwierzęta krótkonose, brachycefaliczne, które właściwie wszystkie mają winięcie kąta przyśrodkowego oka, co powoduje drażnienie futrem samej rogówki.
To wygląda jak takie mocne zaczerwienienie, prawda?
No to wygląda tak, jak ktoś się przyglądał dokładnie, to na pewno pani to widziała, że często u właśnie buldożków francuskich, mopsów,
tak,
ale także u shih tzu, często od przyśrodkowej strony oka takie czarny nalot na rogówce się pojawia i na spojówce. To jest właśnie wynik przewlekłego zapalenia, w wyniku drażnienia włosami.
A ja, Haniu, tylko dodam, proszę państwa, naprawdę nie trzeba jechać do środkowej Polski czy na jej koniec, skoro pana doktora macie na miejscu w Gdańsku. I to jest ogromnie, ogromnie ważne, bo te choroby oczu, no niestety, nie omijają zwierząt, prawda?
No nie omijają, no ale staramy się tutaj
dawać sobie radę,
dawać sobie radę i pomagać w jakiś sposób, jak tylko się da.
Jakie jeszcze schorzenia, jeśli chodzi o oczy?
No cała grupa schorzeń, które są dzisiaj takimi schorzeniami uważanymi za choroby genetyczne, to są choroby siatkówki. Wszelkiego rodzaju niedorozwoje tej siatkówki, jak i choroby zwyrodnieniowe siatkówki, które występują ewidentnie w niektórych rasach. Dzisiaj właściwie już koło kilkadziesiąt ras, można powiedzieć, jest już zajętych tak zwanym PRA, ale znowu PRA, czyli postępujący za nich siatkówki, to jest taki właściwie worek bez dna, gdzie się wrzuca wszystkie schorzenia siatkówki, które mają podłoże genetyczne.
A czy ja jeszcze mogę zapytać, czy według mnie prawdziwy hodowca, bo pan doktor wie, że są hodowcy i fabrykanci, jak my to nazywamy, prawdziwy hodowca chyba nie powinien używać do hodowli, jeśli stwierdzi się, że to jest wada genetyczna?
Mi trudno oceniać, kwestię tego, czy ktoś jest prawdziwym, czy nieprawdziwym hodowcą. Natomiast w Polsce jedyną rasą, która co do której Związek Kynologicznych wymaga badania okulistycznego, jest polski owczarek nizinny.
Tak.
Natomiast wszystkie inne psy nie wymagają takiego badania.
A dlaczego? Dlaczego akurat polski
nie wiem, dlaczego to nie do mnie, to raczej do Związku
To jest polski owczarek nizinny, ponieważ jakby bardzo wcześnie zauważono tą chorobę, a że jest to polska rasa, czyli na przykład rasa, która nie opłaca za wystawy, i że my propagujemy te pięć bardzo polskich ras, to się do tego przyłożono. Niemniej te choroby, o którym pan doktor wspomniał, dotyczą wielu innych ras i ja, gdybym była hodowcą, nie używałabym do hodowli psa, który posiada taką wadę genetyczną.
To chciałem powiedzieć, że mimo, że Związek Kynologiczny w Polsce nakazuje takie badanie tylko u pona, to wykonujemy badania genetyczne, badania w kierunku chorób genetycznych, chorób dziedzicznych, także u wielu innych ras i sami świadomi tego hodowcy przyjeżdżają na takie badania, żeby uzyskać certyfikat takiego badania okulistycznego.
I to jest, proszę państwa, hodowca.
I to jest tak, to są hodowcy, z którymi dobrze się współpracuje.
Proszę państwa, dziś w poradach psychikocich dr Marcin Pikiel, lekarz weterynarii, specjalizuje się w okulistyce i geriatrii. 603060606 to SMS-owy numer do audycji i już państwo piszą: panie doktorze, proszę słuchać, wielkie dzięki panu doktorowi za uratowanie oka naszej bokserce. Wice, do pana doktora trafiliśmy po nieskutecznym 3-tygodniowym leczeniu w innej klinice. Wielki szacunek, panie doktorze. Wdzięczni właściciele Wiki napisali.
I teraz, proszę państwa, nie dziwicie się, że tak bardzo chciałam, żeby pan doktor do nas zawitał, bo to jest naprawdę wielka przyjemność. Ale nie wiem, czy ja tu pana teraz nie zaszkodzę panu, bo pan doktor też przyjmuje gryzonie, prawda?
No,
bo to rzadko się zdarzy.
Przyjmuję gryzonie, to tak jest dużo powiedziane. Ja powiem tak, że takim innym pacjentem okulistycznym, poza najczęstszymi, czyli kotami, psami i końmi, którymi się zajmuję, są jednak króliki przede wszystkim. Czyli nie gryzonie.
No nie, ale tak.
A czasem się zdarzają jakieś inne gatunki zwierząt, i gryzonie, i gady.
Nie wydziwiajcie z tymi innymi, nie wydziwiajcie.
Także jeżeli jest możliwość pomocy tym zwierzętom, to oczywiście staramy się pomóc każdemu zwierzęciu. Chociaż powiem tak, że mam taką koleżankę w Warszawie, okulistkę, która się specjalizuje właśnie w tych wszystkich innych drobnych, małych ssakach tak zwanych.
Panie doktorze, co powinno nas, właścicieli kota, psa, głównie zaniepokoić, kiedy patrzymy w oczy naszemu pupilowi? I co powinno nas skłonić do wizyty u lekarza weterynarii?
Jeżeli chodzi o oczy, myślę, że najważniejszym takim, zresztą to są bardzo podobne objawy jak u ludzi. Gdy coś się dzieje z naszym okiem, to pierwszą rzeczą, którą jest, to jest intensywne uzawienie. To samo jest u zwierząt. Jeżeli widzimy, że ten pies miał zawsze suche oczy, a w tej chwili w koło pojawiają się jakieś łzy.
Kot też.
I kot też, tak. Druga rzecz to jest taka, to co się u nas zdarza, to znaczy mrużenie tego oka. Po prostu jeżeli oko boli, to się mruży to oko. Jeżeli zwierzę, kot czy pies, przymyka to oko albo trzyma przez dłuższy czas przymknięte, to już jest sygnał. Następną jakimś objawem takim, który już jest może trudniejszy, mniejszy do zobaczenia u kotów, ale często jest widziany u psów i z tym właściciele się zgłaszają, to jest zaczerwienione oko. Jest to objaw zapalenia spojówki, który może być związany tylko i wyłącznie z zapaleniem spojówki, nie wnikając z jakiej przyczyny, ale także może być objawem schorzenia, które toczy się w gałce ocznej.
Proszę powiedzieć, jak wygląda badanie wzroku psa lub kota? Jeszcze u psa jako tako sobie mogę to wyobrazić, ale jak pan
kota to jest...
bada wzrok kotu?
Ponieważ już tutaj chyba drugi czy trzeci raz pada to określenie badanie wzroku, więc ja chciałem tutaj też uściślić, tak? W okulistyce mamy dwie rzeczy. Badanie oka i badanie wzroku. Wzrokiem nazywamy to, co się zwiąże z widzeniem.
Aha, tak.
Czyli oczywiście badamy i w tej chwili od niedawna zaczęliśmy także badać widzenie psa, czyli możemy określić wady, które są, ale to jest właściwie dotyczy tylko pewnej grupy zwierząt, takich, które są używane jako psy służbowe w policji, w wojsku, czy psy sportowe, no i konie oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o badanie okulistyczne, takie pełne badanie okulistyczne, czyli badanie oka, to pierwszą rzeczą to są, oczywiście pomijając wywiad, czyli zbieramy cały wywiad od tego, co właściciela niepokoi, co właściciel widzi, jak to się często zdarza i tak dalej. Potem oględziny, po prostu patrzymy, co się dzieje, porównujemy sobie jedno oko do drugiego, patrzymy, czy dotyczy to obu, czy po jednego oka. No i następnie coraz głębiej zaglądamy w to oko, używając do tego różnych narzędzi. Bardzo ważną rzeczą, i to jest taka rzecz, która odróżnia okulistów od innych lekarzy, że my nasze badanie prawie w całości przeprowadzamy w ciemności. Bo bardzo istotną rzeczą jest to, żeby to badanie było przeprowadzone w warunkach umożliwiających zobaczenie i ocenę jak najdokładniejszą. Używamy to przy użyciu narzędzi optycznych w postaci oftalmoskopu, w postaci lampy szczelinowej, która umożliwia nam, to są takie narzędzia.
To jest bardzo dużo.
Następną i tymi narzędziami można ocenić zarówno powierzchowne warstwy oka, to znaczy rogówkę, przednią komorę oka, jak i możemy także zajrzeć do wnętrza oka. I tutaj ocena, zajrzenie przez źrenicę do wnętrza oka i obejrzenie dna oka jest także możliwe.
Panie doktorze, i ja będę drążyć. I co na to kot? Zaglądanie przez źrenicę do dna oka.
W większości przypadków nie stanowi to żadnego problemu.
Naprawdę?
Ja nie pamiętam przypadku i chyba go nie było, żeby musiał... O nie, to znaczy zaraz o tym powiem. Nie pamiętam takiego przypadku w gabinecie, który zmuszał mnie, by mnie do tego, żeby zwierzę uśpić do badania.
Czyli co, ma pan doktor taki zbawienny wpływ, czy na zwierzaki, na koty przede wszystkim, czy...
Kusi mnie, żeby odpowiedzieć tak.
Że tak, no
aczkolwiek,
właśnie.
Aczkolwiek myślę, że to jest kwestia jakiegoś spokoju, podejścia.
Panie doktorze, że
nieraz podanie zbawienny wpływ, tylko po prostu podejście.
Kapsułki z lekarstwem
nie możemy podać.
Czyni cud, jak to opisują słuchacze, krew jest na ścianach i wszędzie.
Wbrew pazarom to badanie jest mało inwazyjne. I dlatego myślę, że poza tym to, że się przeprowadza je w ciemności, to jest troszeczkę w pewnym momencie zaskakuje.
Tak.
I często się spotykam z tym, że właściciele właśnie zwierząt mówią, o rany, byliśmy, on jest taki niespokojny, a pan tutaj wszystko zrobił.
Ja powinnam do pana doktora z moją laurą przyjść.
Ja chciałam to samo powiedzieć.
może właśnie pana jakaś energia, którą pan ma i metody wpłyną na nią.
Bo to jest prawda, że jest taka energia.
Ale chciałem jeszcze dodać, to jest dopiero początek, bo tak się wydaje, ale to badanie jest dosyć długie. Normalnie taka wizyta trwa minimum pół godziny, ponieważ my także robimy badania dodatkowe. I takimi badaniami dodatkowymi są badania proste, takie jak na przykład badanie nawilżenia oka. Wkłada się papierek, na którym się odczytuje, ile łez produkuje. Bardzo częsty problem,
proszę,
czyli suche
bardzo.
Oko. A także w tej chwili na przykład zaczynamy także w kontekście tego suchego oka badać także jakość filmu łzowego bo się okazuje, że ten problem, który został ostatnio zdiagnozowany i przeważa u ludzi, to znaczy zaburzenie funkcjonowania gruczołów łojowych, które odpowiedzialne są za to, że te łzy nie wysychają szybko, także występuje u zwierząt. I pewne rzeczy, które się wprowadza u ludzi, dzisiaj już są właśnie standardem w okulistyce weterynaryjnej.
Haniu, ja tylko ci przepraszam. Ja ci powiem, że ja chyba tak dobrze wzroku nie miałam zbadanego.
Następną rzeczą taką...
Jak psy i koty u pana doktora.
Tak,
Następną taką rzeczą, którą się bada, to jest ciśnienie.
A miałaś
bardzo ważna
takie,
rzecz.
Nie miałaś też takiego badania. Nie.
Bardzo ważna rzecz. I tutaj a propos naszej, tutaj tego poprzedniego wątku o spokój zwierzęcia, to czas sukcesem jest takie badanie, które jest trudno i które w większości wypadków, w zdecydowanej większości jest to badanie, które jest wykonalne.
Przez zaskoczenie trzeba.
Nie, bo to nie jest też takie inwazyjne, ale są zwierzęta, które tego nie tolerują, no i wtedy musimy sobie jakoś inaczej.
Mój mąż też się boi.
No, ale co, pan doktor mówi spokojnie, piesku, nic się nie dzieje, zajrzę ci w oczko albo kocie. Tak?
To bardziej do właściciela.
Że bardziej do właściciela. Tak. Myślę, że często większym problemem
jest
no właśnie to, że właściciel nie ze złej woli, ale po prostu, że nie umie tego zwierzęcia przytrzymać. No ja współpracuję z technikiem weterynarii, który jeżeli jest taka sytuacja, że właściciel sobie nie radzi, to technik pomaga przytrzymać. Tak.
Magda pyta, jak postępować z kotką, która 2 tygodnie temu miała usunięte oko?
Ciekawe.
Usunięte oko miała
Ja myślę,
kotka.
Że jeżeli 2 tygodnie temu miała usunięte oko, no to jedyną rzeczą, która jest do zrobienia, to albo dwie rzeczy są do zrobienia. To trzeba, jeżeli nie zostały zdjęte szwy jeszcze po tym zabiegu, to trzeba to zrobić. Jeżeli cokolwiek się tam dzieje z tą raną pooperacyjną, to trzeba się tym zająć. Natomiast zawsze trzeba pamiętać o tym, że mamy już do czynienia ze zwierzęciem, które ma tylko jedno oko. I jeżeli to jedno oko jest, to już po prostu no, każdy najdrobniejszy, każdy objaw, który może sugerować, że coś jest nie tak z tym okiem, powinien powodować u właściciela alarm, żeby się jednak pokazać, sprawdzić, no bo to czasem idzie naprawdę, w przypadku jaskra, któreśmy tutaj napomknęli, jeżeli chodzi o to wysokie ciśnienie, to przy dużym skoku ciśnienia to jest kwestia 48-72 godzin i jest po widzeniu. Także to jest tutaj często
to jest to nie
i są to, i
tak,
są to rzeczy, i są to rzeczy nieodwracalne.
Tylko, tak, bo to zostaje. Czyli należy być czujnym.
I należy
tego wniosek.
Strzec jak oka w głowie.
Dokładnie
tak. Fantastyczny człowiek, znakomity lekarz naszych milusińskich, ale także, czytam SMS-a, ale także wspaniały kolega służący dobrą radą, pomocny, zapalony kolarz, prowadzący bardzo aktywny, sportowy tryb życia. Pan doktor przyjechał do nas dzisiaj na rowerze.
To prawda.
Taki SMS i pytanie kolejne do pana doktora Marcina Pikiela. Dzień dobry, czy ropienie oczu u psa to też objaw choroby?
Czy ropienie, czy śpioszki, to też ważne, nie?
Ja myślę, że tak, że każda wydzielina, która wydostaje się z oka, oko jest tak zbudowane, że żadne wydzieliny nie powinny się wydostawać, także łzy. I każda wydzielina, czy łzy czyste, czy jakaś ropa, powinny zostać zbadane. Czy jest to tylko kwestia jakiegoś zaburzenia i można to tolerować i obserwować, czy wymaga to działania. Bardzo często ropienie oczu jest takim objawem zauważonym przez właścicieli w przypadku, jak to się teraz nazywa, dysfunkcji układu łzowego. Dawniej to się mówiło o zespół suchego oka, dzisiaj się mówi o dysfunkcji układu łzowego, właśnie w kontekście tego, że to nie tylko jest niedobór łez, ale często dysfunkcja gruczołów płojowych.
Czyli lepiej podmuchać
sprawdzić
na zimne
tak,
i
dlatego, że
sprawdzić.
Może to być. I teraz jest tak, że jest takie wczesny złapany niedobór łez albo względny niedobór łez, to znaczy te ilość tych łez, która jest na granicy prawidłowych i czasem wystarcza, czasem nie wystarcza, jest łatwa do kontrolowania i łatwa do leczenia. W momencie, kiedy dojdzie do zmian w rogówce, już może być trudniej z tym postępować.
Polecamy pana doktora Pikiela i pozdrawiamy. 14-letni Bigiel Bingo z dziadkami opiekunami. Nasz piesek jest po 2 wizytach. Kolejna wizyta w listopadzie. Panie doktorze,
no,
tutaj
przyjemne.
Jest mi,
dziadkowie opiekunowie się odezwali.
Się tak trochę niezręcznie czuję, dlatego że ja byłem raczej tutaj nastawiony na to, że będę mógł jakąś nie wysłuchiwać peanów na swój temat.
No to wszystko zasłużone.
Są pytania i peany. Za chwileczkę wrócimy.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart. Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Witamy ponownie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Hanna Wilczyńska-Toczko i nasz gość, dr Marcin Pikiel, lekarz weterynarii, który specjalizuje się przede wszystkim w okulistyce i geriatrii, ale wcześniej informacja od grzybkowej familii. Przepraszam, nie na temat audycji, ale grzybkowa familia kłania się i ma gorącą prośbę, ponieważ w niedzielę w okolicach Kolbut pojawił się młody, niski, czarny psiak. Młody, niski, czarny psiak w okolicach Kolbut z obrożami. Zadbany, towarzyski. Może komuś uciekł w tych okolicach. Mamy już dwa, grzybkowego Boksia i Sonię.
Wiemy,
i nie tak? Możemy go przygarnąć, choć sobie mnie już upatrzył. Dziś jeszcze spróbuję sprawdzić, czy ma chipa. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. W okolicach Kolbut pojawił się niski, czarny psiak.
Pan Marcin od grzybkowego.
Pan Marcin od grzybkowego.
Panie Marcinie, chipa sprawdzi Boksia. Chyba każda lecznica ma do sprawdzenia chipa. W razie czego niech pan weźmie, bo go będą szukać. Czyli będą gdzieś ogłoszenia i ludzie będą szukać, skoro z obruszkami i zadbany.
603-06-06-06 to SMS-owy do nas numer, ale zanim przeczytam SMS-y, które tutaj dużą falą spływają, to pytanie do pana doktora, czy wzrok psi, koci starzeje się podobnie jak ludzki i jak temu zaradzić? I czy możemy jakoś powstrzymać ten proces?
Wzrok psa jest związany z dwoma rzeczami. Pogarszanie się wzroku psa i kota, zwierzęcia, tak jak w przypadku ludzi, jest związane ze starzeniem się oka i zmianami w tym oku, oraz ze starzeniem się mózgu i zmianami w tym mózgu. Więc tutaj trzeba dwie rzeczy rozgraniczyć. Jedna rzecz to jest neurologia albo neurooftalmologia, a druga rzecz to jest okulistyka. I tak jak w przypadku ludzi, jeżeli chcemy zapobiec czy jakoś
opóźnić
ten proces, to wszelkie działania mające na celu suplementację diety substancjami takimi jak luteina, jak
podobnie jak u nas.
Witaminy, po prostu tak jak u ludzi, to są bardzo podobne leki.
Jest parę
weterynaryjnych preparatów, które można używać. Natomiast oczywiście utrata wzroku, czy pogarszanie się wzroku może być związane także ze zmianami chorobowymi w tym oku. Nie tylko ze starzeniem się tego oka. Bardzo częstą przyczyną jest zaćma, która rozwija się i tutaj niewielkie są możliwości wpływania na ten proces. Natomiast dojrzała zaćma powoduje to, że pies przestaje w ogóle widzieć. To, co może postrzegać, jest ewentualnie ruch i ewentualnie światło, natomiast żadnego precyzyjnego widzenia już nie ma.
Ale może z tym żyć.
Tak, może z tym żyć. Natomiast bardzo ważną jest rzeczą, że nawet, ponieważ tak samo jak u ludzi, sposobem na leczenie zaćmy jest chirurgia. Operacyjne usunięcie tej soczewki zmienionej i w miejsce tego wszczepia się protezę. Natomiast, ponieważ to jest zabieg dosyć drogi, więc nawet jeżeli kogoś nie stać na to, może zapobiegać konsekwencjom tej zaćmy. A konsekwencją zaćmy jest takie przewlekłe zapalenie naczyniówki, które jest wywoływane właśnie z wyrodnieniem soczewki. To powoduje zmiany w oku, które mogą doprowadzić do jaskry i do ślepoty całkowitej. Więc ważną jest rzeczą, że nawet jeżeli pies starzejący się ma zaćmę i nie mamy planu, żeby tą zaćmę operować z różnych względów. Czasem są to względy nie tylko ekonomiczne, tak, ale właśnie. Są to względy takie, że ten pies po prostu ze względu na swoje inne schorzenia nie może być operowany. To można w każdym razie zapobiegać albo kontrolować to zapalenie naczyniówki, żeby nie doszło do jeszcze gorszych zmian.
Zmian, tak. Mhm. Pytaj.
Witam serdecznie, jestem słuchaczką trzeciego semestru Technikum Weterynarii. Czy byłaby szansa na odbycie praktyk u dzisiejszego znakomitego pana doktora? Pyta Ewa.
Ja myślę, że zapraszam do kontaktu. Zawsze jestem otwarty na pomoc młodym ludziom, zarówno lekarzom, jak i technikom weterynarii. Także
no proszę, panie
Ewo.
Rzadka postawa i doceniajcie.
Mojemu
korzystajcie.
3-letniemu kotkowi od miesiąca na oboje oczu zachodzi trzecia powieka. Zrobiliśmy badanie krwi, zaniżony poziom leukocytów, reszta w normie, badanie kupy, brak pasożytów. Kot jest wychodzących. wychodzący, je normalnie, chętnie się bawi. I powieki naszły z dnia na dzień, pisze słuchaczka.
Ja rozumiem, że dotyczy to obu powiek.
Tak.
U kota jest troszkę inaczej niż u psa. U kota wypadanie, tak zwane wypadanie trzecich powiek, czyli to, że te powieki są wysunięte z kątów przyśrodkowych oka, jest bardzo często objawem jakichś problemów ogólnych u tego kota. Jakiejś choroby nie tylko oczu, ale także ogólnej. Więc po prostu trzeba zobaczyć, czy nie jest to problem związany taki stricte okulistyczny. I jeżeli nie, to trzeba jednak szukać problemu.
Szukać dalej problemu.
Tak, bardzo często u kotów, co jest bardzo częstym problemem, wirusowe choroby kotów, a z tych najczęstsza, bo właściwie dotycząca wszystkich kotów, herpesviroza.
Ja tylko, Haniu, przypomnę Państwu, że pan doktor kompleksowo zbada takiego kota, który do niego przyjdzie. To nie chodzi tylko o badania okulistyczne, ale pan doktor jest lekarzem weterynarii, który również zachowawczo prowadzi swoją praktykę, prawda? Czyli jak pani przyjdzie z kotkiem, to uzyska pani wszystkie informacje.
To prawda, chociaż nie ukrywam, że w związku z tym, że jednak muszę się poświęcić przede wszystkim pacjentom z problemami z oczami, mam mniej czasu na to, żeby zajmować się także tą taką ogólną weterynarią, natomiast współpracuje ze mną koleżanka u mnie w przychodni, która, jeżeli jest konieczność jakiegoś dogłębnego rozwiązania problemu, tak jest. Tak.
Katarzyna pisze, przygarnęłam i karmię od niedawna 3 kotki. Od kilku dni kichają i mają zaczerwienione oczka. Niestety są niedotykalskie. Jak mogę im pomóc? Kotki raczej nie pozwolą się złapać na wizytę do weterynarza.
Katar i zapalenie spojówek u kotów to właściwie można powiedzieć, że prawie na 100% jest to herpesviroza. Herpesviroza to jest taka choroba, która jak każda choroba wirusowa, musi organizm przede wszystkim sobie poradzić z tym sam. Więc wszelkie sposoby podnoszenia odporności u tych zwierząt, poprawienia, odrobaczenie.
Można im coś podać w jedzeniu?
Natomiast są takie, w tej chwili takim lekiem, który najbardziej chyba jest używany, jest beta-glukan. To można podać w jedzeniu, bo to można kupić w przychodni
i pani by musiała po prostu tak sobie to zrobić, żeby raz jeden kotek wziął, raz drugi, raz trzeci, żeby nie jeden zjadł to wszystko.
To po prostu trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby to było. Natomiast nie da się ukryć, że takie terapie podnoszące odporność tym beta-glukanem mają wtedy sens i przynoszą efekt, jeżeli są długotrwałe. Ja stosuję taki sposób, żeby to jednak całą kurację, czyli 60-dniową kurację przeprowadzić, bo podanie tego przez tydzień po prostu nic nie zmieni.
Nieraz żeśmy, Haniu, mówiły o różnych takich kuracjach, których, proszę Państwa, tydzień nic nie da.
Tak jest. Pani Katarzyna, tym niemniej pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie.
Dziękujemy za opiekę nad nimi.
I Dorota pisze, mamy cudownego pieska, od 4 miesięcy adoptowanego z Ciapkowa. Teraz ma pół roku. Od małego łzawiły mu oczy. Przemywaliśmy solą fizjologiczną. Od 3 tygodni jest lepiej, a czasami przez kilka dni zupełnie dobrze. Czy to może być alergia? Czy trzeba przeprowadzić specjalne badania? Pyta Dorota. Piesek ma 4 miesiące.
Ja myślę, że dobrze by było tutaj zobaczyć, czy nie ma jakiegoś powodu, bo może jest tak, że to, co mówiłem na początku, że jest to spowodowane na przykład jakąś dysfunkcją układu łzowego i wtedy podawanie zwykłych sztucznych łez rozwiązuje problem.
Aha, ale...
Ale warto także zobaczyć, bo może to jest inny problem, i taki, który może się rozwijać, prawda?
Pozdrawiamy panią Dorotę. Pan Mateusz ostrzega, uwaga na ulicy Sobieskiego, to do kierowców, uwaga na ulicy Sobieskiego na wysokości Pomorskich Szkół Rzemiosłów w stronę ulicy Schuberta. Samochód zjechał z pobocza na ulicę i stoi w poprzek. Czerwone Mitsubishi, ostrzega Mateusz, więc uważajmy, na ulicy Sobieskiego zawali droga w postaci czerwonego Mitsubishi. Mitsubishi. Tam mogą tworzyć się korki. Pisze Mirka, mój kot też miał usunięte oko miesiąc temu, ropień. Jest dobrze, ale czy drugie oko też jest zagrożone? Dziękuję za taką audycję, pisze Mirka.
Wszystko zależy od tego, jaka była przyczyna
usunięcia oka.
Choroby i usunięcia tego oka. Bo jeżeli była to na przykład, jeżeli to był wypadek, to oczywiście to zagrożenie drugiego oka, jeżeli nie dojdzie do wypadku, to jest niewielkie. Natomiast może być tak, a są koty, które mają tendencję na przykład do jaskry, no i no w jaki sposób stwierdzenie tego, czy nie ma tego zagrożenia w drugim oku i ewentualne leczenie wczesne ma tutaj znaczenie, tak.
Adrian przysłał nam zdjęcie swojego pupila. Na moje oko to jest Doberman i ma, na moje oko właśnie, ma dwoje oczu w różnych kolorach. I pan Adrian pisze, czy Mika może spać spokojnie, czy to po prostu mały genetyczny wybryk? Brązowe i niebieskie oko u psa.
To nie jest typowe dla Dobermana,
no nie jest typowe,
natomiast jest typowe dla Husky,
tak
zwana heterochromia, czyli różny kolor tęczówki w jednym i w drugim oku.
Tak.
Ja to chciałam właśnie powiedzieć, że ja takie Dobermany już widziałam nieraz. Nawet widziałam Dobermana, który startował na zawodach. Nigdy mu nic nie było. Widział doskonale. Nie martwcie się, prawda?
To jest wada urody.
Nie martwicie, albo zaleta.
Albo zaleta.
Serdeczne pozdrowienia i podziękowania dla kochanego pana doktora. Ja, Mietek, miałem leczone oko z zaćmą. Czarno-biały, cudny kot tutaj na zdjęciu. Do dzisiaj jest dobrze. Również byłem kastrowany. Jestem przywódcą startowej kociej wioski. Pozdrawiamy panią Agnieszkę, Hanie, pana doktora, Mietek z przyjaciółmi i opiekunami z
Pozdrawiamy
Zaspy.
Mietka pewnie i właściciela i samą
Ferajnę. Tak, pozdrawiamy.
Pamięta pan? Panie doktorze, Mietka nie. Ale Mietek
nie,
pana tak.
Nie będę oszukiwał.
Mietek pana tak.
Witam. Wiem, że nie na temat. Oczywiście pozdrawiamy i powiem tak. Wybraliśmy się z całą rodzinką do psiego przedszkola w niedzielę. Ileż to było pozytywnej energii. Pomimo, że padał deszcz, wszyscy wróciliśmy zadowoleni, a najbardziej Moli, która padła na legowisku i spała do wieczora. Zachęcam wszystkich do udziału.
A pozdrawiamy, nawet wiem, która to Moli.
Pozdrawiamy wszystkie panie z przedszkola. Widzimy się w niedzielę. Wielkie buziaki dla pani, pana doktora, słuchaczy i radia Moli z rodziną. Pozdrawia nas serdecznie.
Wiem, która Moli. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No ja już nie bywam teraz w przedszkolu, chyba że się specjalnie z kimś tam umówię, ale naprawdę, proszę państwa, warto. Przedszkole jest ogromne, wspaniała socjalizacja, zabawa i pies wraca zmęczony, czyli szczęśliwy do domu.
Myślę, że wiele psów także w gabinecie zachowywałoby się zupełnie inaczej, gdyby tą prawidłową socjalizację przeszło od początku. Tak.
Poza tym, Haniu, myśmy kiedyś robiły taką audycję, to na prośbę moich kolegów lekarzy weterynarii, jak się ma właściciel zachowywać w gabinecie. Dobrze, gdyby państwo sobie sięgnęli do archiwum radia i odnaleźli tą audycję, bo naprawdę problemem często absolutnie nie jest to zwierzę, z którym przychodzicie.
Proszę powiedzieć, czy to prawda, że stare psy potrafią oddalić się od swojego szczęśliwego domu i w samotności odejść na drugą stronę tęczy, pyta pan Wiesław. Pytam, bo zaginął nam stary pies, mocno schorowany. Niektóre osoby tak nam mówią, nie ukrywam, że będę go szukał cały czas. Taki wzruszający SMS od pana Wiesława.
Powiem tak, jeżeli ja mogę na ten temat odpowiedzieć.
Panie doktorze, oczywiście.
Ponieważ ja byłem szczęśliwym właścicielem suki Kai, która była z nami przez 17 lat i przez ostatnie kilka lat, 3, może 4, byłem świadkiem tego, jak psychicznie ten pies się degraduje. Nawet tak sobie potem żeśmy mówili, że to jest trochę na wzór takiego, czy na, podobne do takiego psiego Alzheimera. Myślę, że tutaj trudno mi jest się wypowiadać, czy pies może tak jak mówi się o innych zwierzętach,
koty,
które sobie
tak,
poszukują
niektóre
jakiegoś
lubią,
miejsca do
tak.
spokojnego odejścia. Natomiast na pewno może być taka sytuacja, że pies w pewnym wieku, kiedy już zaczynają te mentalne zaburzenia się pojawiać, po prostu
nie umie wrócić,
traci orientację. Tak.
To... Niech pan szuka.
Tak, ale niech pan szuka, panie Wiesławie, ja też.
Bo raczej to się słynie z tego, że kot lubi gdzieś w spokoju odejść w zaciszę
pies
i sobie umrzeć.
Pies raczej nie,
a
prawda?
A pies by raczej chciał być...
Blisko.
Blisko swojego opiekuna.
Czyli tak jak mówi pan doktor, to już mogą być jakieś zaburzenia.
Proszę państwa, wszyscy, którzy macie takie starsze zwierzęta, bo wiecie, że ja tu jestem fanką w ogóle starszych zwierząt, proszę już je prowadzać na smyczy. Nie słuchajcie tego, co ja wam opowiadałam, że moja Majunia, prawie 18-latka, chodziła bez smyczy, ale myśmy między sobą miały dystans taki, który ja wiedziałam, że ona o mnie wie i ja o niej. To trzeba mieć takie wyczucie i znać. Natomiast was proszę, chodźcie na smyczy ze starymi zwierzętami, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.
Trochę z przerażeniem czasem słucham właścicieli, którzy przychodzą ze starym psem, kilkunastoletnim, który ma zaćmę, więc nie widzi, którzy sami mówią, że on już nie słyszy, tak, mówią tak, ale wraca tak świetnie, nie. Jak bez smyczy lata i tego.
Musią chodzić już na smyczy, albo możecie sobie, nie daj Bóg, automat, to wiecie, to już powtarzam przy każdej okazji, ale możecie sobie na dłuższą linkę, jak chcecie. No nie na 20 metrów, ale na dłuższą, ale nie puszczajcie już luzem starowinek.
Pytanie o jorkomanie, Agnieszko. Gdzie i kiedy?
W sobotę widzimy się na jorkomanii w Alfie. Jorkomania się prawdopodobnie zaczyna o 13:00. Nie dotyczy to, dotyczy również, ale mogą przyjść jorki z rodowodem, bez rodowodu, aby to były jorki, bo ja nie będę tego traktować jak wystawę, tylko jak imprezę sympatyków jorków. Natomiast jeśli ktoś by się chciał zapisać do jakiej konkurencji, a będzie tam różne konkurencje będą, to proszę już dzwonić do organizatora w Alfie i tam państwo się zapisujecie do różnych konkurencji. Nagrody są wspaniałe, a w ogóle impreza też jest sympatyczna, także można przyjść, nawet nie biorąc w niej udziału.
Małgorzata pisze, opiekuje się dwoma dzikimi kotami, które przychodzą do mnie jeść i śpią w ocieplanych budkach przy domu. Jednego już udało się złapać w łapaczkę i wysterylizować. Jak często takie dziko żyjące koty trzeba odrobaczać? Ostatnio odrobaczyłam te koty na wiosnę, pisze pani Małgosia.
Tak, de facto koty, które dziko żyjące, powinny być na okrągło odrobaczane. A więc powinny być stosowane takie preparaty, które działają ciągle. W tej chwili mamy do dyspozycji takie preparaty. Są to takie preparaty w postaci żeli wylewanych na skórę, które
działają
się tak jak po prostu wydzielają przez gruczoły jelita i przez miesiąc chronią. Tak. Dlatego ja swoim właścicielom moich pacjentów zawsze powtarzam, jeżeli to są koty wychodzące, to właściwie powinny być w ten sposób traktowane, że cały czas powinny być te preparaty o przedłużonym działaniu stosowane. I nie jest to nawet problem tego zwierzęcia, bo jeżeli ten zwierzę ma gdzie wrócić, jest w dobrych warunkach i sobie łazi, no to nawet jak się zarazi jest i ma tych robaków dużo, to specjalnie jemu to nie szkodzi do pewnego momentu na pewno. Natomiast naprawdę bardzo ważną rzeczą jest kwestia robaków, które mogą być przyniesione i może być człowiek zarażony tymi robakami, bo to są poważne schorzenia, często dramatycznym przebiegu. Także odrobaczajmy, to właściwie powinna być taka filozofia, że odrobaczamy zwierzęta ze względu na bezpieczeństwo człowieka. I zawsze to ja może wykorzystam ten moment, żeby to propagować, że uważa się, że jeżeli zwierzęta śpią w łóżku, że jeżeli są małe dzieci, które no nie mają takiego odruchu mycia rąk, że jeżeli to są małe zwierzęta, małe psy które i koty, które są dużo na kolanach, gładzone, dobrze by było, żeby były raz na 3 miesiące odrobaczane.
Nawet takie koty, które nie wychodzą z domu?
Nawet koty nie wychodzące z domu, dlatego że my przynosimy do domu przecież na butach różne rzeczy i
tak,
koty powinny być co 3 miesiące odrobaczane,
właśnie
dlatego że
dzisiaj jadę na odrobaczanie.
Kot jest takim zwierzęciem, które wskakuje na stół. Tak. Już nie chcę tutaj opowiadać tych strasznych różnych rzeczy, co się dzieje, ale to może być przyczyna zarażenia.
Ale proszę Państwa, to nie znaczy, że macie nie brać kotów, prawda?
Tak, brać oczywiście,
jak
że tak.
Najbardziej. U mnie Albert też je całe 12 lat na stole w kuchni, ale on tylko je w swoim kąciku i jak my za długo siedzimy, to patrzy na nas z oburzeniem, że proszę odejść, bo ja chcę w spokoju zjeść i my to robimy oczywiście.
No tak, tylko że my bardzo często tak jest.
Ale jest odrobaczany.
Takie jest podejście i taka wiedza wśród ludzi, że no tak, kot to toksoplazmoza, prawda, mm-hmm. i to niebezpieczeństwo. A nie to jest najbardziej niebezpiecznym albo najbardziej popularnym, bo oczywiście to się może zdarzyć, tak, zarażenie przez kota toksoplazmozą, ale najbardziej niebezpieczny, jeżeli chodzi o kota, to przede wszystkim są robaczyce różne.
I już powoli kończymy, więc szybciutko, bardzo proszę o poradę, pisze słuchaczka, ponieważ od pewnego czasu zastanawiam się, jaką decyzję podjąć. Mam 10-letnią sznaucerkę miniaturową, niesterylizowaną, która nigdy nie była w ciąży. Niedawno zauważyłam guzka przysutku, który od razu został pokazany weterynarzowi. Weterynarz zaproponował sterylizację, z czym się w zupełności zgadzam. Na wizycie przy okazji okazało się, że psinka ma kamień na zębach, który dobrze by było usunąć. Moje pytanie brzmi, czy zabieg sterylizacji i usunięcia kamienia dobrze wpłynie na pieska?
Ja powiem tak, że...
10-letnia suczka sznaucerka.
Zastanawiam się, czy dobrą rzeczą jest łączyć te dwie rzeczy, dlatego że jednak kamień nazębny i usuwanie kamienia nazębnego to jest pozbycie się źródła zakażenia, które może mieć wpływ na gojenie się rany po sterylizacji. Więc ja bym sugerował, żeby najpierw zrobić porządek z jamą ustną, a dopiero później ją wysterylizować.
Ale rozumiem, że tu słuchaczce też chodzi, że 10 lat to nie jest nic strasznego.
Sznaucera miniaturowego? Jak najbardziej nie. To są psy, które żyją kilkanaście lat i myślę, że czym prędzej się to zrobi, tym lepiej.
Monika? Tak wam mówię, ja właścicielka byłego sznaucera.
Monika, moja 3-letnia Kawia ma od jakiegoś czasu powiększające się bielmo na oku. Czy to należy leczyć?
Pytanie, co to znaczy bielmo? Bo znowu tutaj musimy wejść w definicję. Bielmo to jest zmiana dotycząca rogówki. Jeżeli to jest zmiana dotycząca rogówki, no to trzeba zdiagnozować, jaka jest przyczyna tego.
Proszę Państwa, do lekarza.
Natomiast bardzo często trafia do mnie zwierzę, które w wywiadzie wynika, że ma bielmo, a potem okazuje się, że po prostu to zwierzę, także to się zdarza u kawi, czyli świnek morskich, że to jest po prostu zaćma.
Mm-hmm. I dlatego
i wtedy warto jest to zrobić, dlatego że to...
Proszę do lekarza, proszę was.
Nasz kochany magiczny Grubson, wzięty z działek, tak. Nie ma zębów, a po badaniach okazało się, że ma FIF i śród pod skórą. Martwi mnie to, że po roku u nas schudł, a apetyt ma spory. Proszę o poradę, czym najlepiej karmić Grubsona, żeby nadal był Grubsonem, a nie Hudsonem. I ogólnie proszę o radę, jak opiekować się kotem z FIF. Pozdrawiam, Dorota. Co to jest FIF, panie doktorze? Musimy już kończyć, niestety.
To jest choroba zakaźna, która no niestety jest chorobą nieuleczalną i tylko właśnie dobre warunki i pomoc temu zwierzęciu, która spowoduje to, że będzie możliwość obrony przez tego kota, da mu szansę dłuższego przeżycia.
Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za wszystkie SMS-y. Naszym i Państwa gościem był dr Marcin Pikiel, lekarz weterynarii. Specjalizuje się pan doktor w okulistyce i geriatrii głównie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny. Hanna Wilczyńska-Toczko, dziękujemy za wszystkie SMS-y.
Bardzo.
Przepraszamy, że nie byliśmy w stanie wszystkich przeczytać.
Jak się da, to jeszcze zaprosimy.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.